Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Monika Siwak-Waloszewska, dzień dobry, a dziś odpowiedzieć każdy może. Dlaczego niebezpiecznie zachowujemy się na drodze? To temat dzisiejszego programu. Mogłabym moich dzisiejszych gości zapytać, czy skoro spada liczba wypadków w całej Polsce, to czy jest bezpieczniej na drogach? Odpowiedzieliby państwo tak i z uśmiechem rozeszlibyśmy się do domów, ale niestety tak nie jest, więc trochę sobie tutaj posiedzimy, ale zrobię to z przyjemnością w takim towarzystwie. Psycholog Karolina Pejka-Balcer, psycholog transportu. Dzień dobry. Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych Edward Niedbalski. Witam serdecznie. Stowarzyszenie się mieści w Lipnikach. Podkomisarz Robert Jakubas, ekspert z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Witam.
Dzień dobry.
Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji, podinspektor Monika Chlebicz. Dzień dobry. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy kierowcami.
Tak.
Czego państwo się boją najbardziej, wsiadając za kółko? Pani Moniko.
Ja sama nie wiem. Właściwie chyba się nie boję, tak myślę sobie. Może dalekich tras w trudnych warunkach atmosferycznych to by było coś, co pewnie, czym bym się pewnie przejmowała.
Do pracy ten strach pani nie towarzyszy raczej.
No nie.
Intensywnie.
No nie.
Panie Robercie?
Ja podzielę też zdanie. Nie mam żadnych obaw wsiadając za kierownicę do pojazdu i kiedy rozpoczynam jakąś podróż, czy bliższą, czy dalszą, czy też zagraniczną. Aczkolwiek jeżeli pojawiają się jakieś obawy, to pojawiają się obawy, aby nie spotkać na drodze
innego
nieostrożnego kierowcę, którego pośpiech gubi i nie stosuje się do zasad przepisów prawa o ruchu drogowym, co powoduje później, że doprowadza do zderzenia z pojazdem, który jedzie prawidłowo. I to tutaj to jest największe zagrożenie, bo tego nie unikniemy. Możemy
nie
próbować.
Mamy na to wpływu po prostu. Czy państwo też boją się innych, pani Karolina?
Zdecydowanie tak. Ja nawet sama miałam kiedyś taką przygodę, że bardzo uważałam, praktycznie byłam totalnie niewinna, bo stałam sobie na światłach i inny kierowca by mnie wjechał i od tamtej pory ograniczone zaufanie zdecydowanie do innych kierowców.
Panie Edwardzie, co z tego, że my będziemy się starać jak najbardziej jechać ostrożnie i zgodnie z przepisami, skoro ktoś może nam coś zrobić, prawda? Dlatego. Boi się pan tego, myśli pan o tym ciągle, czy nie?
Ja wsiadając za kierownicę, raz, że lubię to robić, a po drugie zawsze stosuję zasady ograniczonego zaufania. Obserwuję innych użytkowników drogi, zarówno z przodu, jak i z tyłu, czy z boku. Przed każdym skrzyżowaniem staram się zawsze uważać, czy ktoś po prostu nie zapomni, nie ustąpi pierwszeństwa i tak dalej.
A siebie się państwo nie boją? Jako kierowcy?
Zawsze siadam wtedy, kiedy jestem wypoczęty i wiem, jestem pewny, że dobrze wykonuję moją jazdę.
Chyba trochę na tym polega problem, że o sobie nigdy nie pomyślimy jako potencjalnie o kimś, kto może zrobić coś złego, prawda? Czy sobie, czy komuś na drodze, ale jednak niektórzy z nas robią to. No przecież nikt nie chce nikogo zabić, jadąc samochodem, tak? Ani nikogo zranić, ale tak się dzieje. Tych wypadków jest wciąż bardzo dużo. Ile tak naprawdę w naszym regionie ostatnio ta liczba wypadków jednak mimo wszystko spada, tak, pani rzecznik?
Tak, spada, bo 10 miesięcy tego roku, bo o tym teraz możemy mówić, to już jest policzone i to już są statystyki, można powiedzieć, zamknięte, bo te, które byśmy mieli za listopad, to byłyby wstępnymi danymi. Kolega z ruchu drogowego na pewno mi przyzna rację. W naszym regionie to jest ponad 760 wypadków i to jest o ponad 80 wypadków mniej niż w analogicznym okresie, a więc za 10 miesięcy ubiegłego roku i 124 ofiary śmiertelne i to jest również mniej, aczkolwiek nadal to są 124
osoby. Za dużo.
Oczywiście za dużo. To jest o 19 ofiar śmiertelnych mniej i mniej o 78 osób rannych. Aczkolwiek wiadomo, że jeśli chodzi o osoby ranne, to bardzo często jest tak, że to są wcale nie kierowcy, tylko osoby, które były w tym samochodzie zupełnie przez przypadek się tam znalazły i zupełnie przez przypadek doznały obrażeń, ponieważ po prostu doszło do wypadku. Ale jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to jeżeli pomyślimy sobie, że w terenie zabudowanym przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę skutkuje obligatoryjnym odebraniem prawa jazdy. Więc tak naprawdę w miastach, umówmy się, tak? Jeśli kierowca jedzie o 50 za dużo,
tak
to
jest
znaczy,
teraz,
że ile jedzie? 90, tak? Mhm. Jeżeli mamy 50, no to jedzie ponad 100 w mieście. A jeżeli sobie do tego dołożymy, że ponad 700 osób w naszym regionie za 10 miesięcy straciło w ten sposób prawo jazdy, No to rzeczywiście można się zastanowić, czy kierowcy jeżdżą bezpiecznie.
No niestety nie można twierdząco odpowiedzieć na to pytanie, ale to odbieranie zdecydowane i w takich sytuacjach prawa jazdy to jest mocna broń. No właśnie, czy skuteczna i czy dlatego myśli pan, panie komisarzu, że ta liczba wypadków spada?
Na pewno ma to wpływ na zachowanie się kierowców. My oprócz tego, że mamy możliwość zatrzymywania uprawnień do kierowania
od razu,
które
po tym wykroczeniu.
Są to obligatoryjne przypadki, ale też należy tutaj wspomnieć, że zatrzymujemy fakultatywnie, czyli w przypadkach, w których policjanci będąc na miejscu zdarzenia drogowego czy też ujawnienia wykroczenia uznają, że należałoby odstąpić od postępowania mandatowego i skierować wniosek do sądu, a karą dodatkową byłoby wprowadzenie zakazu dla tego kierowcy, wówczas zatrzymujemy też fakultatywnie taki dokument i oczekujemy oceny przez sąd.
Powiedzmy, w jakich momentach to się dzieje? Czyli przekroczenie, jedziemy o 50 km na godzinę za szybko, od razu
terenie
mamy
zabudowane,
mamy zabijane prawo jazdy, od razu
zabierze prawo jazdy. To znaczy, to nawet nie zależy od jego woli, czy jego chęci, czy nie
musi.
Musi to po prostu zrobić.
Kiedy jeszcze? W jakim jeszcze przypadku?
Jest jeszcze przypadek też, który mówi, że obligatoryjnie zatrzymamy, jeżeli przewozimy większą liczbę osób niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym. I tu mówimy o liczbie powyżej dwóch, czyli do dwóch osób. Jeżeli będziemy przewozić więcej tych osób, to
czyli
będzie
to jedno
skutkowało
dziecko
mandatem
jeszcze można
karnym,
upchnąć, tak. Powiedzmy, tak?
Mandatem karnym 100 zł od osoby, od poszczególnej osoby, a powyżej już tych dwóch, czyli trzecia osoba, która będzie przewożona więcej w tym pojeździe, skutkuje już obligatoryjnym zatrzymaniem uprawnień.
No to dotyczy i też kierowcy, nie?
No właśnie, chciałam dodać, że to dotyczy, to jest taki bat trochę na kierowców busów, którzy często brali tak o wiele za dużo osób, no ale w osobówce też to stanowi zagrożenie i zabiera się od razu, kiedy kierowca ile ma promili?
No...
Zatrzymujemy promili. To jest wszystko powyżej 0,2 promila.
Jest
bo to jest albo stan po użyciu, albo stan nietrzeźwości. Tutaj stan ten po użyciu to jest od 0,2 do 0,5 promila, a wszystko powyżej 0,5 jest co prawda to już przestępstwo, bo to, po użyciu jest to wykroczenie, które również skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy, ale
tak
konsekwencje
czy siak,
są mniejsze.
Krótko mówiąc, powyżej 0,2 promila?
Wszystko powyżej
0,2. Zawsze tracimy tak. prawo jazdy.
Zawsze
jeżeli jest zatrzymane prawo jazdy i zupełnie jest inna kara za spowodowane wykroczenie, albo przestępstwo i to będzie jakby uzależnione od tego, jak wysoka,
no
jak
musimy,
wysokie stężenie alkoholu będzie w organizmie.
Zwłaszcza jeśli doprowadzimy do wypadku. A to
oczywiście. I też musimy się liczyć, że jeżeli prowadzimy w stanie nietrzeźwości, to karą, która będzie przyznana nam przez sąd i to pierwsze prowadzenie w stanie nietrzeźwości jest co najmniej karę 5000 grzywny, a w drugim przypadku już 10000, więc pomimo tego, że mamy zatrzymane uprawnienia, to jeszcze są konsekwencje finansowe.
Wcale nie mało, bo 5000 to...
Tak, zanim wrócimy do też zmiany przepisów zaostrzenia kar, które być może mają wpływ na jednak przemyślenie tych spraw, to zapytam panią psycholog transportu Karolinę Pejkę, dlaczego w ogóle ktoś wsiada po wypiciu alkoholu za kierownicę?
Powiem szczerze, że sama nie wiem. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, z tego względu, że generalnie źródeł do takich zachowań jest bardzo dużo. Możemy zacząć tutaj mówić o predyspozycjach zwyczajnie osobowościowych, że jest człowiek, który po prostu ma takie cechy, że jest ryzykowny, impulsywny. Możemy mówić o ludziach, którzy mają w danej chwili zaburzenia nawet natury psychicznej, tak?
Czyli to źródło... A ma je coraz więcej z nas.
A ma je coraz więcej z nas, dokładnie. Cały czas żyjemy w stresie, w napięciu i zwyczajnie gdzieś to źródło osobowościowe może spowodować, że są osoby, które mają większą predyspozycję do podejmowania takich zachowań, a są osoby, które się zastanawiają wcześniej.
Czyli to jest taki prosty podział szanuje i nie szanuje norm społecznych, czy nie?
To znaczy są osoby, które generalnie mają tendencję do nieszanowania norm społecznych. I do szanowania. Nawet w trakcie badań kierowców stosujemy różnego rodzaju skale psychologiczne, które mają na celu właśnie pokazać, czy dana osoba posiada w miarę rozwinięty poziom empatii, czy gdzieś tam zrozumienie emocji innych kierowców na drodze, czy potrafi zachować tę kulturę na drodze, czy przestrzega właśnie normy społeczne, czy jest impulsywna, czy ma tendencję do zachowań ryzykownych, takich, które są niezgodne. I to też... czasami właśnie skutkuje.
Wychodzi też w badaniach, tak, bo dokładnie. Pani miała do czynienia, spotykała się z kierowcami, którym odebrano prawo tak, jazdy, z takimi, którzy wsiedli, którzy starają się od nowa jakby zdobyć te uprawnienia,
dokładnie.
Tak? Bo wtedy trzeba tak zrobić, od nowa zdać egzamin. I pyta ich pani, no dlaczego wypiłeś i wsiadłeś, czy dlaczego wypiłaś i wsiadłaś i co oni na to mówią?
Przyznam szczerze, że najczęściej jest jedna odpowiedź. Jedna odpowiedź taka szablonowa. Najczęściej to jest informacja, że wypiłam dzień wcześniej.
I jedno piwo na pewno.
Jedno
tylko.
Piwo z kolegą przy meczu, czy ewentualnie drinka, tak. No i na drugi dzień byłam pewien, że się wyspałem, że już nie mam promili we krwi i się przetrafiło po prostu, tak, że była nagle kontrola.
No i jakimś przypadkiem, czyli tak, że wskazywałoby to na to, że wszyscy kierowcy przyłapani na jakiejś dawce alkoholu, to są ci tak zwani wczorajsi.
No przynajmniej jak, tak to tłumaczył w trakcie
no właśnie,
weryfikacji
a jak to
psychologa.
Wynika z doświadczenia policjantów? Czy to są ci, którzy rano właśnie zostają na tym przyłapani?
Znaczy, my prowadzimy działania, które nazywają się trzeźwym porankiem i są one ukierunkowane na tym, aby ujawniać tych nietrzeźwych kierujących. I spora grupa, trudno mi jest powiedzieć procentowo, jak to będzie się kształtowało, ale są to właśnie ci, którzy są wczorajsi i widać to po tym efektach, jakie to jest stężenie tego alkoholu w organizmie. Ale jeżeli ktoś ma 1,5 promila, czy 2, czy albo i co prowadzi nawet do 3 i powyżej, bo słyszymy o takich przypadkach rekordowych wręcz, które prowadzą do śmierci człowieka, to już tutaj nie możemy mówić, że to jest kierowca wczorajszy, tylko jest świadomy, który wypił i świadomie
i wie, że
kieruje.
Tyle wypił.
Tak, dokładnie.
Mm-hmm. Ze świadomością to można dyskutować, no bo jeżeli to jest ktoś tak. w jakimś kolejnym stadium alkoholizmu, mm-hmm. to jest ktoś, kto już no, nie uświadamia sobie generalnie, co tak, robi, natomiast... to znaczy, bo inne mm-hmm. rzeczy są ważne, prawda?
Zdecydowanie, natomiast nam też trudno tutaj dokonać takiego, no, tego sita, żeby mm-hmm. to zweryfikować, z tego względu, że my jako psychologowie nie mamy informacji dokładnie, za co był ten człowiek tak ukarany, za jaką ilość promili alkoholu we krwi. My po prostu wiemy, że zostało odebrane prawo jazdy za punkty i możemy tylko się opierać na wywiadzie i na tym, że wierzymy w jego uczciwość, aczkolwiek no tutaj też trzeba nabrać dystansu do tych informacji.
Tak, ale może to dobra informacja, że jednak ludzie, którzy no, mierzą się z takim problemem, tą wartość alkoholu w organizmie, tak teraz na gorąco sobie myślę, jednak zaniżają, bo to poczucie wstydu wydaje się,
jednak
że
jest,
jednak
tak?
jest. I obaw, że nie dostaną pozytywnej opinii albo od psychologa chociażby.
Czy wstydu, czy jakby interesowności,
myślę,
bo
od tego
zależy bo jest im to prawo jazdy przecież.
Chociaż nam też przecież policjanci słyszą różne tłumaczenia, prawda? Właśnie to jedno piwo, o którym pani powiedziała, to myślę jest najczęstsze, a jednak okazuje się, że no przecież te 2 promile, no to chyba nie z tego jednego piwa, prawda?
Czasami niektórzy zapominają o tym, że dzień wcześniej dużo było spożytego alkoholu przez nich i czują się dobrze, ale mówią, dobra, wypiję jeszcze jedno piwo, bo z takimi przypadkami się zdarzamy i go zatrzymujemy i mówimy mu, że ma 2,5 promila. On mówi, to jest niemożliwe, ja wypiłem jedno piwo, ale zapomina o tym, że wypicie tego jednego piwa powoduje w organizmie, że
nagły skok.
Dokładnie, jest nagły skok.
No właśnie, pytam teraz wiceszefa Stowarzyszenia Kierowców jednak zawodowych, tak? Czy pan się dzisiaj spotyka z tym, że jednak kierowcy... No zawodowcy, ja już nie mówię nawet o nas wszystkich, którzy jeżdżą po prostu swoimi samochodami, mają wiedzę i świadomość na temat tego, ile można mieć promili pijąc poprzedniego dnia? Czy ciągle pokutuje taki mit, że nam się wydaje, że my już rano po kawce jesteśmy całkowicie czyści? Jak to jest, panie Edwardzie?
Kierowcy mają świadomość tego, że...
Że nie wolno im pić nawet wczoraj.
Pić, tak? Nawet wczoraj. Ja powiem, że jest największy problem za granicą, gdzie kierowca odbywa odpoczynek 45 godzin.
Bo musi taki odpoczynek
musi
mieć.
Taki odpoczynek mieć.
I co zrobić z tym czasem, tak?
45 godzin siedzi w kabinie samochodu ciężarowego.
A tam bar przydrożny.
Albo koledzy, tak, którzy też to samo robią, więc z czymś się zajmują, tak?
I zajmują się piciem?
Nie jest to tajemnicą, że od czasu do czasu sobie pewnie popiją, tak? Tylko żeby to robili na początku swojego odpoczynku, a nie na końcu.
No i jaką godzin. Ilość, tak? Czy kierowcy ilość, mają jakby urządzenia takie na własny użytek, żeby sprawdzić, czy nie mają promili?
Generalnie wyposażeniu jeszcze ani autokarów, ani samochodów ciężarowych nie ma alkomatu, tak? Który pozwoliłby im zapalić silnik i tak dalej. Chociaż nowinki techniczne mówią o tym, że kierowca, jeżeli będzie...
Takie alkoloki.
Takie alkoloki, czy ewentualnie nie będzie mógł uruchomić silnika. Tak?
Ale są chociażby w aptekach dostępne takie urządzenia, w które się po prostu dmucha i kolor wskazuje na to, czy mamy
część
jakieś...
kierowców ma alkomaty, tak, i sobie sprawdzają, tak. Ale też ważne jest, żeby w bazie transportowej dyspozytor, czy osoba odpowiedzialna sprawdziła kierowcę przed wyjazdem.
No ale przez telefon nie sprawdzi, czy on jest trzeźwy.
Przez telefon nie, ale przychodzi na bazę, gdzie dopiero
Ale kiedy
wyjeżdża,
on jest za granicą?
Tak? No za granicą to on jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem.
Mieliście tak? Państwo takie problemy, że rzeczywiście ktoś wypił?
Ja akurat prowadzę firmę i nie miałem takiego problemu. Ja mam akurat firmę autokarową, gdzie najczęściej na wycieczkach podjeżdżamy na uczniczkę i tam są kierowcy, wiedzą, że będą sprawdzeni. Także tutaj ja tego problemu nie mam.
Natomiast można też przyjść na komisariat, czy to jest taki też mit, bo macie państwo no, inne zajęcia po prostu niż zajmowanie się kierowcami, którzy chcą dmuchnąć w alkomat.
Można do nas przyjść, umożliwiamy, no, nawet nie wiąże się z tym, że jakiś funkcjonariusz policji będzie zobowiązany, bo mamy wystawione urządzenia alkoblowy, które osoba, która chce się przyjść i sprawdzić, jest wywieszona instrukcja włącznie
jak to zrobić samemu, tak?
I on sam dokonuje tego badania,
sprawdzenia. Nawet nie uczestniczy w tym badaniu policjant, tak naprawdę. Takie nawet jest...
Jest swoboda, że nie musi się wstydzić tego, że poniesie jakieś konsekwencje, aczkolwiek zdarzają się przypadki, że przyjeżdża pojazdem, żeby się sprawdzić.
I jest pijany. Aczkolwiek ciągle wymaga rzeczywiście to odwagi, bo jednak trzeba przyjść, są tam jacyś ludzie, powiedzieć dzień dobry, chciałbym wydmuchać, a to powinno rodzić uczucie dumy raczej, że jestem na tyle odpowiedzialny, że chcę rzeczywiście sprawdzić, czy jestem trzeźwy,
tak,
nikomu nie będę groził.
Można to zrobić właśnie wchodząc już do recepcji komendy czy komisariatu policji. No, czasami jest rzeczywiście tak, że to urządzenie, tym urządzeniem dysponuje dyżurny, no i trzeba go o to poprosić, ale jak już mam taki wstyd w sobie, zawsze mogę poczekać, aż nikogo nie będzie akurat.
Ale tak chwała myślę. Tym, którzy idą i się upewniają. Halo, dzień dobry, dodzwoniła się do nas pierwsza osoba. Halo?
Halo.
Dzień dobry. Pytanie...
Ja chciałam powiedzieć, proszę panią, żeby to nie było żadnego tematu alkoholu, bo przecież nie powinni w ogóle na ten temat mówić, ale że ktoś jedzie i pije i tak dalej, to niemożliwe jest. No nie może pić i koniec, to jest jedno, nie wolno i koniec.
Ja bym też tak chciała powiedzieć i zgadzam się z panem w 100%, a nawet w 200%, ale niestety to się zdarza.
Nie ma dyskusji, nie... Nigdy bym nie wsiadł, ale nie powinni ludzie są normalni, jak oni rano na kacu wstają i oni chcą wódki popić. Nie wolno, nie ma tego, nie ma. A policja powinna tak rąbać, że aż głowa boli.
A nigdy się panu nie zdarzyło, że był pan na jakiejś urodzinowej imprezie i następnego dnia musiał pan jechać?
Bo jeśli by była urodziny jakieś, to jedynie może w piątek, ja już alkoholu nie piję od lat, jedynie po papierosy pobalam. Ale to mówię, jedynie bym w piątek tam łyknął, ale ja nawet bym piwo wypił w sobotę, to ja nie pojadę w niedzielę rano nigdzie. Nie ma tego, bo człowiek widzi w tych zdjęciach to wszystko, to jest katastrofa, jak to się mówi, globalne. Nie,
o właśnie, zdjęcia. To gratuluję panu bardzo, bardzo serdecznie postawy.
Ten kierowca, ten pan od tego transportu mówi, on ma rację, nie? Jeśli diable zasłużysz, to będziesz odpowiadał, ale to nie może, bo innych pozabija.
No właśnie, dziękuję panu serdecznie i oby tak dalej, i oby jak najwięcej z nas miało takie myślenie. Są też takie bardzo przydatne aplikacje w internecie, gdzie można sobie, podając swoją wagę, godzinę i ilość wypitego alkoholu, oczywiście mniej więcej, obliczyć, ile godzin jeszcze we krwi będziemy te promile mieli. Także narzędzi dzisiaj jest dużo, prawda? Żeby podejść do sprawy odpowiedzialnie. To już nie są czasy, kiedy właściwie, tak jak w PRL-u, wszyscy jeździli po pijanemu, prawda, samochodami.
Dzisiaj no przede wszystkim kiedyś to było wykroczenie tylko, prawda, nie było kwestii odpowiedzialności aż takiej.
Ja się dziwię czasami, jak my w ogóle przeżyliśmy tak naprawdę.
Ale były też inne samochody.
No właśnie.
Inne samochody i zdecydowanie mniej tych samochodów, prawda? Natomiast teraz się to już na szczęście zmienia i już chyba nie ma, nie wiem, proszę się podzielić ze mną takimi opowieściami, że już nikt ze znajomych się nie chwali, wypiłem pół flaszki i udało mi się dojechać do domu 30 kilometrów.
No. Znaczy, najważniejsze chyba to jest to, że nie powinno być takiego przyzwolenia społecznego, że uczestniczymy wszyscy w jednej imprezie i wiemy, że ktoś będzie wsiadał za kierownicę pojazdu, a my na to pozwalamy. Powinniśmy, ta grupa już powinna go wyeliminować na samym wstępie, bo to wiemy, do czego to prowadzi, a sam problem spowodował, że te sankcje karne są cały czas podnoszone, żeby ta odpowiedzialność i żeby kierowcy byli świadomi tego, że każdy przypadek kontynuowania jazdy w stanie po użyciu czy stanie nietrzeźwości prowadził do takich konsekwencji. Widzimy też, że jeżeli to jest powielone wielokrotnie, to już wówczas są zakaz bezwzględny, dożywotni tak naprawdę, tak?
Można taki dostać, ile osób taki dostaje, to jest inna sprawa. Dzień dobry, dodzwoniła się do nas kolejna osoba, witam. Halo?
Dzień dobry, jestem w samochodzie, słucham państwa. I na temat alkoholu w ogóle nie dyskutujemy, bo nie powinno być nic. Natomiast tam u państwa jest psycholog i ja dużo jeżdżę, bardzo dużo, bo robię kilkanaście.
Zawodowo.
Więc miesięcznie. I to, co mnie razi, to razi mnie to, że najbezpieczniejszy samochód jest wtedy, kiedy stoi w garażu. Dlatego
no to, to właściwie jest prawda, tak? Bo pewnego rodzaju sytuacji się nie da uniknąć, ale na pewne, niestety, do pewnych my się przyczyniamy. Czy pan wsiadł po alkoholu za kierownicę?
Absolutnie nie.
A kiedykolwiek się panu to zdarzyło?
Nigdy.
Nigdy. A czy zabrałby pan kluczyki koledze, który widzi, że pan, widzi pan, że jest on pijany i chce jechać?
Oczywiście. To jest dla mnie naturalne. Ale nie o tym chcę mówić.
Tak.
Ja chcę powiedzieć o sytuacji takiej, gdzie robimy szykany, robimy spowalnianie drogi, a największe tragedie dzieją się wtedy, kiedy niestety zamiast przejechać w Przemyślu dla do Szczecina w godzin przykładowo 7, jedziemy 14 tylko dlatego, że nie ma dróg.
Że są złe drogi, to jest inna sprawa, na którą tak nie mamy niestety wpływu, ale czy ograniczenie prędkości w mieście do 50 km na godzinę to jest szykana według pana?
Proszę pani, uważam, że jest wiele miast, które mają na tyle dobre drogi, że jazda 60, 70 czy 80 km na warsztat nie jest kłopotem.
A widział pan obliczenia, które pokazywały, co się dzieje z człowiekiem uderzonym przez samochód jadący z prędkością 50 km na godzinę, a co się dzieje z tym samym człowiekiem, kiedy jedzie się 65 km na godzinę, co wydawałoby się niewielką różnicą?
Proszę pani, pani chce mi powiedzieć jedno, ja zgadzam się, że różnice są duże. Natomiast ja mówię...
No ja tylko dodam, że w tym drugim przypadku ten człowiek ginie, w tym pierwszym ma jeszcze szansę na przeżycie.
Proszę pani, ja mówię o jednej sytuacji. Ja mówię o tym, że nawet w sytuacjach, które powinny być spowodowane, żeby ten samochód już dojechał do domu i nie zatrzymywać go na drodze, robimy wszystko, żeby go spowolnić. Robimy leżące policjanty, tak zwane te szykany takie spowalniające, na drogach, które są przelotowymi.
A panu się spieszy, bo pan musi jak najszybciej gdzieś tam, rozumiem, towar dowieźć, tak?
Ja mam 50 na godzinę, a muszę się zatrzymywać, bo są tak zrobione, że muszę się zatrzymywać 100 metrów 30, tak? A chciałbym pan pojechać 50. Nie mogę. Mówię o sytuacji takiej, gdzie są źle zrobione światła. Ja, mówiąc szczerze, mam przyjaciela Holendra, z którym pracowałem, i w latach 90. mówi, jak wy macie dobrze zrobione, że macie zielone strzałki, które pozwalają na opuszczenie skrzyżowania.
No na przykład, ale nie ulega wątpliwości, że wiele skrzyżowań na przykład jest źle oznakowanych. Oczywiście, ale to wszystko się naprawia, to wszystko trzeba zgłaszać do zarządców dróg. Bywają skrzyżowania na przykład, na którym nie widać w ogóle tych jadących z drogą z pierwszeństwem i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest większość zapewne. Dziękuję panu bardzo za telefon. Czy kierowcy, którzy jeżdżą daleko, czyli ta droga trwa kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, no są zniecierpliwieni tym, że no spotykają wówczas setki i tysiące razy ograniczenia na swojej drodze, tak? I mają większą tendencję, żeby właśnie omijać te przepisy?
W dzisiejszych czasach nie jest możliwe omijanie przepisów. To znaczy jest możliwe, tak? Ale kary są tak wysokie. Każdy samochód ciężarowy czy autobus jest wyposażony w urządzenie, któremu liczy czas, tak? Są to tachografy. W tej chwili to już najnowocześniejsze tachografy cyfrowe, gdzie pracodawca może na bieżąco przez GPS widzieć pracę kierowcy, jego odpoczynki, czy jedzie jaką prędkością. Ten kierowca jest cały czas jak gdyby bezpiecznie kontrolowany. Tak? Wiemy, że kierowca musi odpoczynek odbyć po 4,5 godzinach jazdy, więc kierowca zawodowy, który wykonuje swoją pracę, ma zapewniony właściwy wypoczynek.
A co się dzieje, kiedy widzi się, że on przekracza tę prędkość? Co robi jego szef? Dzwoni do niego?
Ma prędkości, tak? On nie może. Ciężarówka może jechać tylko 90
km. No tak, ale dopiero się to może okazać, kiedy zostanie skontrolowany po jakimś czasie. Tak? Nie ma reakcji, słuchaj, stary, jedziesz za szybko, tak? Przez ostatnie
jest
100 km.
Reakcja, bo ja na przykład obserwuję moich kierowców, ale nie wtedy, kiedy przekroczę. On nie przekroczy mi 100 km na godzinę autobusem na autostradzie. I nie jest to możliwe, bo autokar sam mu hamuje, tak?
Pani Karolina, pytam pani psycholog, to chyba jest naturalna niestety reakcja i tutaj nie udawajmy świętych, że jak człowiek jedzie gdzieś daleko, to chcesz szybciej jechać i mamy tendencję, prawda, żeby gdzieś tam przekraczać tę prędkość.
Zdecydowanie mamy tendencję, żeby zrobić, tym bardziej, że mamy teraz takie czasy, że wszędzie nam się spieszy. I oprócz tego, że chcemy wszędzie być na czas, to jeszcze mamy dużo dystraktorów podczas drogi, takich jak telefon komórkowy, tablet, zestawy głośno mówiące, ale nie tylko te zestawy, tylko chodzi mi o wyświetlacze różnego rodzaju, tak, które nas gdzieś tam rozpraszają naszą uwagę. No i jakby to połączyć, te wszystkie elementy, to...
To jest coraz gorzej. Ja chciałabym wrócić jeszcze do naszej reakcji. No tutaj słyszeliśmy głosy już słuchaczy, którzy mówią absolutnie nie alkoholowi, tak? I myślę, że dużo osób dzisiaj tak myśli. Ale też właśnie to przyzwolenie społeczne się absolutnie zmniejsza dzisiaj na to właśnie, tak? Bo są osoby, które coraz częściej mają odwagę zareagować albo zabrać te kluczyki. No nie dalej jak wczoraj gdzieś w naszym województwie w Kamieniu bodajże koło Brodnicy zatarasowano drogę po prostu pijanemu kierowcy. Zrobił to zwykły obywatel, tak? Jednak wymaga to odwagi, żeby widzieć kogoś, kto jedzie wężykiem, a narazić siebie, swój samochód po to, żeby ten ktoś, kto jest pijany, nie pojechał dalej i nie zrobił komuś krzywdy. To się dzieje chyba coraz częściej, tak?
Czyli mogę powiedzieć, że my jako służby prasowe często piszemy o takich sytuacjach.
Dostajemy od państwa, tak, niemal codziennie takie informacje.
Nawet chyba wczoraj wysyłaliśmy taką informację z powiatu grudziąckiego, gdzie kierowca bodajże w Łasinie zatrzymał się na ławeczce, na której normalnie ludzie mogliby sobie siedzieć. Tak. On po prostu w tą ławkę wjechał.
Miał szczęście, że nikomu nic nie zrobił.
I mieszkańcy go po prostu zatrzymali. Są różne sytuacje.
Mieliśmy zamiast nawet pozwolić mu uciec, żeby zatuszować sprawę.
Absolutnie,
na przykład, tak?
Nie. Tak się, myślę, że tak się coraz częściej po prostu nie dzieje, a wręcz osoby powiadamiają policję, a nawet podejmują same działania. Tak było kiedyś w Bydgoszczy. Pani zajechała drogę pijanemu kierowcy i po prostu spowodowała, że został zatrzymany. Aczkolwiek my tutaj może nie namawiamy aż do tak heroicznych wyczynów.
No bo się naraziła żeby na siebie jednak po niebezpieczeństwo. Nie taki, mówią pobić chociażby, tak?
To też mogło być, no różnie mogło być. Na szczęście skończyło się dobrze i kierowca został zatrzymany. Także na pewno jest tak, że to przyzwolenie społeczne jest coraz mniejsze i coraz częściej możemy mówić o tym, że to albo ludzie dzwonią na przykład i mówią, że wiedzą, że ktoś jedzie pijany i że proszę przysłać patrol, albo sami wręcz zatrzymują osobę, której stan wyraźnie wskazuje, że coś jest z nią nie w porządku.
Czyli co państwo radzą? Jeżeli on stoi, a przed chwilą widzieliśmy, że jechał od krawężnika do krawężnika, to wyciągnąć kluczyk i zadzwonić po policję.
Jeśli jest to
raczej
możliwe,
nie tarasować, bo to może jakiś niebezpieczny manewr na drodze.
Jeśli jest to możliwe, to rzeczywiście to zrobić, na pewno siebie nie narażać, a przede wszystkim powiadomić policję i wtedy policjanci jak najszybciej, jak będzie to możliwe, na pewno podjadą i no i to będzie koniec tej historii. Zaczną się kłopoty zapewne tego kierowcy, bo zatrzymanie prawa jazdy wiąże się dzisiaj, myślę, w dzisiejszych czasach z wieloma konsekwencjami, które powoduje takie zatrzymanie. Ja już nie mówię o wyroku i o tym, że osoba nie może mieć czystej karty karnej na przykład po jakimś czasie, tak? Ale wielu pracodawców wymaga posiadania prawa jazdy.
Teraz wyroki są zaostrzone, jeżeli chodzi o spowodowanie wypadków śmiertelnych właśnie po alkoholu, narkotykach, tak? Już koniecznie i bezwzględnie idzie się po prostu do więzienia. Różnie to bywało. Statystyki mówią o tym, że no wielu kierowców, takich sprawców ma wyroki w zawieszeniu po prostu.
Tak, ale te przepisy się zmieniły, trzeba to jasno powiedzieć. Taki kierowca musi śledzić z karą, która będzie orzeczona bezwzględną, czyli taką, która spowoduje wyrok, że kierowca pójdzie do zakładu karnego na minimum 2 lata i nie będzie to wyrok w zawieszeniu. Tak się zmieniły te przepisy, sędziowie zostali do tego zobligowani, no i tak po prostu będzie. A ja już nie mówię o utracie prawa jazdy, które też jest obligatoryjna w takich przypadkach.
Aczkolwiek znalazłam informację, że w 2015 ponad 1000 sprawców kolizji i przekroczenia prędkości nie spotkała kara, bo ich sprawy się przedawniły. Na 112 wyroków wskazujących pijanych lub odurzonych narkotykami kierowców, którzy zabili na drodze człowieka lub spowodowali ciężkie uszkodzenia, 26 wymierzono w zawieszeniu. Te wszystkie zaostrzenia przepisów służą temu, żeby to mogło się zmieniać i ta odpowiedzialność była. 3 lata więzienia na przykład to wyrok, który usłyszał kierowca ciężarówki, którą wjechał w samochody stojące na światłach na rondzie toruńskim. Pamiętamy tę straszną tragedię, w której zginęła 2,5-letnia Amelka. No i 7 nastolatków, którzy zginęli w klamrach. 16-latek prowadził ten samochód. Sąd, wydaje się, nie wiem jak państwo o tym myślą, zdecydował o leczeniu psychiatryczno-psychologicznym obowiązkowym. Mhm. to chyba konieczne jest coś, co powinno towarzyszyć.
Myślę sobie, że to jest na tyle duża trauma, że to się ciągnie latami. I nawet
możesz z tego nie wyjść sprawca też, tak?
Oczywiście, że tak. To jest chwilowe, to jest na chwilę. To jest taka interwencja kryzysowa, która na początku może zadziałać, ale myślę, że pewne obrazy, wspomnienia i no i generalnie wszystkie te emocje, które były wcześniej, one mogą wracać. Mogą wracać długo.
Pamiętajmy, że w przypadku tej miejscowości wypadku w Klamrach mówimy o osobie niepełnoletniej, bardzo młodym człowieku. Tak, 16-letnim. Także myślę, że trauma dotyczy wszystkich. I tej osoby, i rodziców osób, które zginęły w tym wypadku.
I rodziców, i samego sprawcy, oczywiście, i rodziny sprawcy, bo umówmy się, że wypadki drogowe to jest trauma wszystkich, i ofiar, i sprawców, tak? Przecież tak jak mówiłam, nikt nie chce nikogo zabić świadomie. Mhm. Ale jak to jest, że zabija? Czy my, Pani Karolino, nie myślimy o tym, że to jest maszyna, która waży, nie wiem, tony więcej i może zrobić krzywdę?
Ja powiem szczerze, że my tu tak cały czas w tej rozmowie skupiliśmy się przede wszystkim, że tą przyczyną wypadków jest generalnie alkohol, tak? Tutaj cały czas kierujemy się...
Nie, najczęściej to zbyt prędka jazda, tak? Przyczyną
alkohol,
wypadków.
Ale ja bym chciała zwrócić jeszcze uwagę na kierowców, którzy po prostu są niesprawni. Mam na myśli kierowców, którzy powiedzmy mają ograniczoną, mają obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową, którzy są wolniejsi, mają spowolnione reakcje, refleks, którzy niedowidzą, niedosłyszą. Mam tutaj na myśli cały aspekt psychomotoryczny człowieka. I niestety jest tak w naszym kraju, że tylko tutaj, o czym pani wspomniała, że wielu pracodawców wymaga tak, żeby był samochód służbowy. Tak na dobrą sprawę tym sitem, który wybierze tych zdrowych, tak, kierowców, jest tylko wyłącznie medycyna pracy, ewentualnie tutaj cały zakres psychologii transportu, ale co z pozostałymi ludźmi?
Czyli czy zdarzyło się pani karierze, żeby nie dopuścić człowieka do bycia kierowcą, tak, na przykład z tego względu, że jest nadmiernie agresywny?
Zdarzyło mi się wystawić kilka orzeczeń negatywnych ze względu na właśnie pewne skłonności osobowościowo-temperamentalne, które mogą właśnie wpłynąć na pojawienie się zachowań ryzykownych.
Czyli, że będzie wyprzedzał na trzeciego, bo mu się spieszy.
Albo wyjdzie z kijem bejsbolowym.
I komuś przyłoży. Co się niestety też najczęściej zdarza, bo zjawisko takiej wściekłości na drodze, gdzie odreagował i na swoje stresy narasta.
Aczkolwiek częściej wystawiamy negatywne orzeczenia ze względu na brak sprawności. Po prostu przychodzą kierowcy, którzy najzwyczajniej w świecie są nieskoordynowani, tak? Nie potrafią zareagować szybko i tego się boimy, że oni po prostu nie poradzą, nie wyhamują w porę, nie przyspieszą w porę, co też jest istotne.
Natomiast, panie Edwardzie, pytam szefa Stowarzyszenia Przewoźników. Przez takie sito można też próbować uciekać. Nie wiem, jakie są pana doświadczenia i opowieści od kierowców, jak to wygląda. No bo pracodawca będzie chciał mieć zdrowego na duchu i ciele kierowcę, prawda, u siebie zatrudnionego. I też zależy mu na tym, żeby przeszedł takie badania psychologiczne. Ale coraz częściej pewnie jest tak, że ten kierowca ma swoją własną firmę, a wówczas przechodzić takich badań nie musi.
Kierowca przechodzi badania okresowe co 5 lat. Musi odbyć kurs przewozu osób, tak? Czy tam przewozu rzeczy. I to jest obligatoryjnie co 5 lat, tak? W wieku już powyżej 60 lat, co 2,5 roku.
Tak, to przepraszam, że wejdę panu w słowo. Tak. To, o czym pan mówi, bo ja wiem, do czego pani redaktor tutaj zmierza. To dotyczy transportu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy człowieka, który pracuje w jakiejś firmie, tak?
Jest przedstawiciel handlowy.
Na przykład przedstawiciel handlowy, tak?
Czyli którzy też robią najwięcej kilometrów.
Tak, dokładnie. Jeżeli oni są zatrudnieni na umowę o pracę, no to pracodawca ma obowiązek skierować go na badania okresowe, wstępne okresowe, generalnie medycyna pracy. Taki człowiek podlega wtedy kontroli lekarskiej przez neurologa, laryngologa, między innymi psychologa. Ale wystarczy, że wiele firm teraz ma taką tendencję, że zatrudnia pracowników, którzy obsługują samochody służbowe, robią setki tysięcy kilometrów i mają mieć swoją działalność gospodarczą. Oni nie muszą przystępować do badań w ramach medycyny pracy i nie ma żadnej w tym momencie weryfikacji, czy oni się nadają na kierowcę, czy nie, po prostu, tak?
A ci z nadwyżką punktów karnych to są najczęściej przedstawiciele?
No, nie chcę tutaj generalizować, ale jest pewna powtarzalność. No jednak więcej jeżdżą, to więcej są narażeni na takie sytuacje, tak?
Ale też nie mamy kontroli nad kierowcami motorami, tak? Bo oni nie przechodzą badań lekarskich, mają bezterminowo prawo jazdy.
I tu dotykamy czegoś,
o czym... w ogóle nie powinno
tak, się zakierować. Do czego za chwilę wrócę. Podobne dzisiaj dylematy mamy z kierowcami powyżej pewnego wieku, tak? Przecież ja zawsze, jak będę miała 65 lat, będę uważała, że ja super widzę, słyszę i mam świetny refleks, tak? Trudno oczekiwać od nas samych, żebyśmy umieli się ograniczyć w ten sposób, żeby powiedzieć sobie, nie, dość, ja już jestem groźnym kierowcą. A ograniczeń nie ma, prawda?
Czy my jako policja korzystamy z możliwości skierowania danej osoby, jeżeli uznamy, że jego stan psychomotoryczny już nie pozwala na to, aby dalej kontynuował jazdę sam pojazdem, więc kierujemy takie osoby na badania. Ja też tutaj chciałbym wspomnieć, że jest ustawa o kierujących w Polsce, która mówi, że od 2028 będą wymieniane dokumenty, te, które w tej chwili są bezterminowe i będą terminowe, więc będziemy i zmierzamy do tego, aby kierowców jednak badać w określonych czasach, w ramach czasowych, żeby nie było to tak, jak jest teraz, że jest bezterminowo. Ja nie chciałbym tutaj generalizować problemu, że ktoś ma 80 lat i jeździ gorzej od
nie
kogoś.
Nie musi mieć 80. Dokładnie. Ja mam 40, mam od ponad 20 lat prawo jazdy, tak? Nikt mnie nie sprawdzał przez te 20 lat, czy ja po prostu już kompletnie zapomniałam, jak się jeździ, nie mówiąc o tym, że przepisy się zmieniają nieustannie, prawda? Pewnie większość z nas by nie zdała po raz kolejny
egzaminu na prawo jazdy. Że nie chciałbym tutaj też mówić, jakie to są liczby, ale większość kierowców, którzy zdobyli uprawnienia i kontakt z przepisami, to był tylko w momencie zdania
na prawo jazdy. Tak. Nie sprawdzamy nowelizacji.
A później już tylko doniesienia ewentualnie prasowe, bo nie
jeśli
nie,
przez przypadek
rzadko
trafią
spotykam
w nasze
się z osobą, która kupuje sobie kodeks prawo ruchu drogowym i czyta, sprawdza nowinki.
Bo nie musi.
Bo nie, musi,
bo nie ma, tak. Nie ma tego kolejnego etapu pod tytułem
jakiegoś sprawdzania, jakiegoś weryfikowania. Tak. No właśnie, tak naprawdę to każdy z nas powinien te testy psychologiczne przechodzić, zanim dostanie pozwolenie na prowadzenie auta, tak?
Ale potem cyklicznie też.
I później co kilka lat, co ile lat, myśli pani?
Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że powinno być jakieś dostosowanie co do wieku, tak? Bo wiadomo, że sprawność osoby, która ma 30 parę lat, będzie inna niż kierowcy, który ma 60 parę lat.
Ale zachorować na przykład na jakąś ostrą chorobę psychiczną można w każdej chwili.
Można, zdecydowanie. Myślę, że to jest temat po prostu do przemyślenia. Natomiast uważam i tutaj generalnie jestem pewna w 100%, że takie odświeżanie badań psychologicznych to jest właściwa droga. I ona jest w stanie przynajmniej troszeczkę zmniejszyć prawdopodobieństwo, że będą na drodze po prostu nieodpowiednie osoby.
Mhm. Tak jak tutaj już narzekamy i słusznie na to, że używamy telefonów komórkowych, no niestety one naprawdę czasami doprowadzają do śmierci, tak, panie komisarzu?
Tak, no możemy tak mówić. Ja kiedyś spotkałem się z takim artykułem naukowców amerykańskich, którzy próbowali dowieść, że rozmowa przez telefon komórkowy podczas jazdy to tak, jakbyśmy mieli stężenie w ograniczyliśmy 0,8 promila. Więc przełożenie na tą świadomość, co robimy, jest naprawdę widoczne. Więc czasami jest tak, że ktoś zainspirowany poważną jakąś rozmową, czy to stricte związane z zawodem, czy rodzinną.
Czy jest skupiony na czymś innym, zamyślony. Mhm. Nie widzi, co się dzieje.
I nagle się staje tak, że on się zaczyna zastanawiać, o jeny, a teraz kto ma pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu, bo nie
obserwował
znaku.
Albo w ogóle nie pamięta, jak przyjechał dany odcinek drogi. To się zdarza. No ale macie państwo na to dowody, tak? Że ktoś zginął i badacie jego telefon komórkowy.
Są wypadki, które są dla nas takie, które przypadki są dla nas dziwne, więc my próbujemy docierać do operatorów sieci komórkowych, aby ustalić, czy dana osoba, która podróżowała sama, zjechała na przeciwny pas ruchu i doszło do zderzenia, czy nie prowadziła w tym momencie rozmowy, bo te przypadki naprawdę wskazywałyby na to, że coś musiało być innego, coś się działo. Był taki przypadek na autostradzie, gdzie kierujący, jadący z dzieckiem, nie zauważył przyczepy, która informuje o tym, że są wykonywane jakieś prace na autostradzie i nakazuje zjechać na pas obok, czyli na lewe czy bądź prawe. I nie zauważył, więc ten kierowca musiał być skupiony zupełnie na czymś innym.
Mm-hmm. I pokazuje, że połączenie no, było tym ostatnim niestety, które ktoś wykonał w życiu, a z drugiej strony ta elektronika, te wszystkie elektroniczne urządzenia, którymi niestety zajmujemy się również wzrokowo podczas, co gorsze, podczas jazdy, mogą nas też w bardzo przekonujący sposób uświadomić, ostrzec, bo z całym szacunkiem dla Państwa pewnie czujecie się często jak Syzyfowie, którzy 1000 razy na naszej antenie apelują o rozwagę, prawda, o zwolnienie. No niestety to ciągle nie działa, to trzeba robić, bo może dotrze do jednej osoby i to już będzie warto, tak? Ale kiedy zobaczymy na przykład taki filmik, na którym dziewczyna czyta SMS-a w komórce prowadząc samochód i widzimy, co się z nią dzieje, jak ten samochód koziołkuje i że ona ginie po prostu w tym wypadku, to taki jeden obraz może zadziałać, tak? Takie traumy, o których mówimy również młodych ludzi, bo mnóstwo z nich to sprawcy wypadków, w których ktoś zginął. Też można pójść w tym kierunku, że kandydatom na kierowców pokazywać jednak mimo wszystko drastyczne filmy, może ktoś się oburzać. Nie jeden raz w życiu widzieli gorsze sceny, prawda? Znaczy, gdzieś w internecie. Mhm.
Tak się generalnie robi, bardzo często, natomiast trzeba uważać z tą drastycznością, bo jest taka zasada w psychologii, że jeżeli chcemy sprzedać jakąś reklamę, a zakładam, no nie jest to typowo reklama, ale jest to pewien przekaz, który ma...
Ale nie mówię o częściach ciała, tylko żeby pokazać, jak może wyglądać po prostu niby banalne zachowanie, tak?
Ale zawsze trzeba zachować tą taką granicę, może nie chcę użyć słowa dobrego smaku, ale zbyt drastyczny przekaz może mieć odwrotny skutek. Może być skutek zlekceważenia tego przekazu. Także też trzeba uważać, bo jeżeli włączymy film pokazujący faktycznie konsekwencje złego zachowania, który pokaże to, o czym pani mówi, jak najbardziej. Natomiast film, który pokaże odpadające ręce, nogi, co też się wiem, że zdarza, może spowodować to, że człowiek się zamknie na ten przekaz i to do niego nie dotrze.
Na koniec, panie Edwardzie, i apelujmy, że nie tylko grzeczni powinniśmy być za granicą, gdzie są o wiele większe mandaty chyba, co? Tylko na naszych drogach też się starajmy, bo to chodzi również o nasze życie.
Oczywiście, że tak. Musimy na naszych drogach również bezpiecznie jeździć i nie patrzeć, że mandaty są niższe niż na zachodzie.
Bo to nie o pieniądze chodzi, tylko po prostu o to, czy będziemy żyć my, nasi bliscy i inni ludzie. Dziękuję Państwu za spotkanie. Wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników, pan Edward Niedbalski, podinspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego, pan Robert Jakubas, również z Komendy Wojewódzkiej, pani psycholog transportu Karolina Pejka, Monika Siwek-Baloszewska. Do usłyszenia.